Od czasu do czasu dobrze jest przypomnieć sobie pewne fundamentalne nauki chrześcijaństwa, czy chrześcijańskie, i niewątpliwie nauka o Trójcy Świętej to jest, to może być fundament fundamentów. Tak, na pewno jedna z najważniejszych, być może jedna z najciekawszych i najtrudniejszych, ponieważ nie jesteśmy w stanie wniknąć w istotę Boga, ale mam nadzieję, że to, co powiem, będzie pomocne w zrozumieniu tej nauki i przypomni nam, a może niektórym da większe jakieś zrozumienie tego, co już wie na temat właśnie Trójcy Świętej. Więc od samego początku chrześcijaństwa Kościół w swoich wyznaniach wiary odnosił się do jednego Boga, który jest w trzech osobach. Dlaczego to robił? Ponieważ ciągle pojawiały się ataki z zewnątrz Kościoła, jak i z wewnątrz Kościoła, które w taki czy inny sposób próbowały podważyć to przekonanie, to wierzenie, że Bóg jest jeden i jest w trzech osobach. Chrześcijanie byli w związku z tym niejako zmuszeni do tego, żeby wyartykułować, żeby spisać w sposób zwięzły, zrozumiały to, jak oni rozumieją istotę Boga, i to właśnie przyjmowało najczęściej formę wyznania wiary. I takie jedno z wyznań wiary, chciałbym, żebyśmy przeczytali, jest to wyznanie, które się nazywa wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie. Trudne. Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Jest to wyznanie pochodzące z IV wieku. I to wyznanie wiary określało, co jest prawdziwą nauką chrześcijańską, a co jest herezją. Oczywiście to w pewnym ograniczonym zakresie, niemniej jednak jest to pewne wyznanie wiary, które kościoły chrześcijańskie wykorzystują do dzisiaj, tak? Więc prawdopodobnie każdy z nas zna to wyznanie wiary, być może sobie nie uświadamia tego, ale jest to dosyć znane. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Więc to jest wyznanie wiary. Więc jak ktoś by dla skomplikowania trochę, to tutaj można dodać, że wierzę w jeden święty katolicki. Tak? Katolicki, czyli powszechny Kościół. W związku z tym, jeżeli ktoś by nam zarzucał, że my nie jesteśmy, czy brak katolickości, to tak nie jest. Jest jeden Kościół Pana Jezusa Chrystusa, jest Kościół powszechny, czyli katolicki. To, że nie mamy w nazwie Kościół na przykład rzymskokatolicki, to też ma w nazwie katolicki, ale ze stolicą w Rzymie, można powiedzieć, czy w Watykanie, z głową w Rzymie. Natomiast kościoły kościoły generalnie chrześcijańskie są z natury katolickie. Czy to prawosławne, czy protestanckie, one są katolickie. Chyba że kościół, który powie, że są ograniczenia dla ludzi, ty nie możesz przyjść, ty też nie możesz przyjść, bo coś tam, wtedy już nie jest katolicki. Ale kościół, który jest otwarty dla wszystkich ludzi, jest katolicki, bo jest powszechny. Dobrze, to tak skomplikowałem trochę, ale wróćmy do naszej nauki o Trójcy. Więc Kościół był atakowany z zewnątrz, z wewnątrz. Jedni na przykład mówili, że oczywiście jest jeden Bóg, ale jest tylko w jednej osobie. To, że pojawiają się różne osoby, Ojciec, Syn i Duch Święty, to ta sama osoba, tylko ta osoba się inaczej objawia. W związku z tym wierzyli, że Bóg jest jeden w jednej osobie. Inni z kolei twierdzili, że skoro Syn jest Bogiem, Ojciec jest Bogiem, Duch Święty jest Bogiem, no to mamy trzech Bogów, tryteizm tak zwany. A jeszcze inni podważali boskość albo też człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Podważali też boskość i osobowość Ducha Świętego. I dzisiaj też ludzie są tacy ludzie, którzy uznają Jezusa na przykład wyłącznie za to, że był człowiekiem. Uważają, że za człowieka. Natomiast nie uznają go za Boga, stuprocentowego Boga. Niektóre ruchy chrześcijańskie kładą nacisk głównie na jedną osobę Trójcy, czyli na Ducha Świętego, zapominając prawie że o pozostałych osobach Trójcy. Więc jest ważne, żeby mieć właściwe zrozumienie tej nauki, tej fundamentalnej nauki o Trójcy Świętej, ponieważ to nie jest tylko teologia, to nie jest tylko napychanie głowy informacjami. To jest ta teologia kształtuje, jak się mówi, doksologię, czyli to, jak oddajemy Bogu cześć. Bóg objawił nam się w konkretny sposób. Po co? Żeby powiedzieć nam, pokazać nam, jak mamy Go czcić. Więc potrzebujemy pouczenia od Boga, potrzebujemy nauki od Niego, żebyśmy mogli Boga czcić we właściwy sposób, ze zrozumieniem, w sposób inteligentny, ponieważ jesteśmy inteligentnymi stworzeniami, stworzonymi na podobieństwo Boga. Więc od razu powiem, że nauka ta jest trudna. I w pewnym sensie jest to tajemnica, rzecz trudna do zrozumienia, że jest jeden Bóg i jest w trzech osobach. Niemniej jednak Bóg uchylił rąbka tajemnicy i możemy trochę rozumieć z tego, jaki Bóg jest. Słowo Trójca. To słowo nie pojawia się w Piśmie Świętym. Co nie znaczy, że ta koncepcja Trójcy Świętej jest zupełnie wyssana z palca. Określenie to jest w użyciu, ponieważ nie ma lepszego słowa, krótszego słowa, tak, czy lepszego słowa, które by oddawało rzeczywistość istoty Boga. Język nasz jest ograniczony. Tak? W związku z tym musimy posługiwać się terminami, które my rozumiemy, które są dla nas zrozumiałe i które w sposób taki zwięzły opisują nam rzeczywistość Boga, i słowo Trójca Święta właśnie taką rzeczywistość opisuje w sposób zwięzły. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że słowo osoba, mówimy o trzech osobach, że słowo osoba dzisiaj oznacza co innego niż to, co oznaczało, kiedy te słowa były zapisywane. Dzisiaj osoba, to kojarzymy z osobą niezależną, taką jednostką wyodrębnioną, ja, ty, prawda? Natomiast osoba wtedy znaczyło bardziej osobowość, pewien charakter. Więc jest pewna odrębność, ale nie w sensie bytu, tylko w sensie osoby, charakteru, osobowości. Tak, więc te terminy, one są niedoskonałe. Są niedoskonałe, ponieważ jesteśmy ograniczonymi stworzeniami i trudno naszym słownictwem ogarnąć istotę Boga. Niemniej jednak Bóg pewne rzeczy powiedział, objawił, w związku z tym możemy coś na temat Boga powiedzieć. I lepiej powiedzieć coś, tak, niż nie powiedzieć nic. Bo wtedy, gdybyśmy nic nie powiedzieli, to nic byśmy nie wiedzieli. A że Bóg się objawił, to możemy coś powiedzieć i możemy wiedzieć, jaki Bóg jest. Więc pierwsza zasadnicza prawda odnośnie Trójcy, nauki o Trójcy Świętej, że jest jeden Bóg. Tak, jest jeden Bóg. Nauka o Trójcy Świętej nie jest nauką o trzech bogach. Pismo Święte, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, pokazują, czy też podtrzymują konsekwentnie, że jest tylko jeden Bóg. Chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, religią monoteistyczną, więc zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie utrzymują, że jest jeden Bóg. I Żydzi bardzo mieli to mocno zakorzenione, to przekonanie, że Bóg jest jeden. Jest ważny fragment z piątej Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Jest jeden tylko Bóg. Dla Żydów istniał tylko jeden Bóg. Żydzi od samego początku mieli zakorzeniony monoteizm. Bóg ostrzegał ich wielokrotnie przed naśladowaniem narodów, które Bóg wypędzał przed nimi, aby nie brali sobie ich bogów, bożków, bałwanów, ponieważ te bożki, te bałwany, one są marnościami, które nie słyszą, nie widzą i nie czują, w związku z tym nie mogą odpowiedzieć. Są z kamienia, są z drewna czy z jakiegoś metalu. Natomiast Bóg Izraela jest Bogiem żywym. Dlatego jest tylko jeden Bóg. I chrześcijaństwo wyrosło na tym gruncie, że Bóg jest jeden. I że jest to Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. I że jest to Bóg Izraela. Dla Żydów, którzy byli zakorzenieni w monoteizmie, nie mogło być inaczej. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Gdyby chrześcijaństwo uczyło czegoś innego, a pamiętajmy, że chrześcijaństwo wyrastało na gruncie żydowskim, więc gdyby ktoś przyszedł i powiedział, słuchajcie, jest trzech bogów, Ojciec, Syn i Duch Święty, to od razu taka osoba byłaby przez Żydów uznana za heretyka, chwycono by za kamienie i pozbyto by się takiej osoby, ponieważ uczyła odstępstwa. Natomiast chrześcijanie, apostoł Paweł na przykład nigdy nie nauczali trzech bóstw, oni nauczali tylko o jednym Bogu. To był aksjomat, coś, co było założone z góry dla Żydów oraz dla chrześcijan, że Bóg jest jeden. I apostoł Paweł napisał na przykład taką rzecz w liście, pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, a składano pokarmy w ofierze bożkom pogańskim, i w Koryncie powstał problem, czy możemy jeść takie mięso, tak, składane bożką. Więc apostoł Paweł odpowiada, no i między innymi mówi te rzeczy. Jeśli więc chodzi o pokarmy, które złożono w ofierze, wiemy, że poza jednym nie ma we wszechświecie żadnego bóstwa ani żadnego Boga. Tak, poza jednym. I chociaż są tak zwani bogowie, są ludzie, którzy wierzą w różnych bogów, w niebie czy na ziemi, a jest takich bogów i panów rzeczywiście wielu, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzi wszystko i dla którego my istniejemy oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego stało się wszystko i przez którego my istniejemy. Jeden Bóg, który jest w trzech osobach. Druga kwestia. Bóg jest w trzech osobach. Jest jeden Bóg i Bóg jest w trzech osobach. Jeśli chodzi o Stary Testament, to nauka ta nie jest pokazana tak klarownie, jak jest to pokazane w Nowym Testamencie. Niemniej jednak Stary Testament już wskazuje, czy też ma wstęp, wprowadzenie do nauki o Trójcy Świętej. Stary Testament przygotowuje grunt dla Nowego Testamentu, aby tamta nauka już mogła zostać wyeksponowana w pełni. Więc nie możemy powiedzieć, że nauka o Trójcy to jest nauka wyłącznie Nowego Testamentu. Nie, w Starym Testamencie już się pojawiają pewne wskazówki dotyczące tego, że Bóg jest w trzech osobach. Na przykład, pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, czyli sam początek Biblii, 26 werset. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Uczyńmy na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Podobne fragmenty znajdziemy w 1 Mojżeszowej 3,22 i w Izajasza 6,8, gdzie Bóg mówi w liczbie mnogiej o sobie. Tak, Bóg mówi o stworzeniu człowieka i mówi, aby to zrobić na nasz obraz. Kogo ma na myśli, używając liczby mnogiej? Niektórzy mówią, że ma na myśli aniołów i siebie. W związku z tym liczba mnoga, ale Bóg mówi dalej, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz, a nie na obraz aniołów. Więc te fragmenty oczywiście nie mówią jeszcze o Trójcy, ale mówią o tym, że jest liczba mnoga w Bogu. Więc oznacza to, że jest mowa o więcej niż jednej osobie w istocie Boga, w osobie Boga, w bycie Bożym, tak? Ktoś powie, no tak, ale kiedyś królowie posługiwali się takim określeniem my. Tak? Nie wiem, czy słyszeliście z historii. No było tak. Tyle, że no, nie ma żadnych świadectw, żadnych dokumentów, że takie sformułowania były używane w czasie spisywania tych ksiąg w starożytności. Ono się pojawiło dopiero później, ale też nie było powszechne. Więc z tych świadectw, jakie mamy, jakimi dysponujemy, z tych różnych dokumentów z tamtych starożytnych czasów, żaden król nie stosował takiej formy. Nie posługiwał się formą mnogą, my, tak? Więc to wyrażenie pojawia się tylko wtedy, kiedy mówi Bóg o sobie. I Bóg mówi w liczbie mnogiej. Dodatkowo są jeszcze fragmenty pisma w Starym Testamencie, gdzie jedna osoba jest nazwana Bogiem lub Panem i jest odróżniona od innej osoby, która jest nazwana Bogiem lub Panem. Trochę skomplikowane, ale tutaj Panu przykład. Psalm 45, oczywiście to jest tylko mała próbka tych różnych fragmentów z Pisma Świętego. Psalm 45, psalmista mówi, Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki. Berło Twego panowania berłem sprawiedliwości. I w 8 wersecie ukochałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Tak? Dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg. Więc dwie osoby, które są nazwane Bogiem i są różne. I w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, 8 wersecie, ten fragment jest użyty do tego, żeby pokazać, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem. Że jest Bogiem. Psalm 110. Rzekł Dawid, psalm, Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. I znowu tutaj się pojawia dwa razy określenie Pan do dwóch różnych osób. Więc dwie różne osoby mogą być nazwane Panem. Księga Ozeasza, pierwszy rozdział, 7 werset. Jednak zmiłuję się nad domem Judy i wybawię ich przez Pana, ich Boga. Lecz nie stanie się to za pomocą łuku, miecza, wojny, koni, ani rydwanu. Więc Pan Bóg mówi przez proroka i mówi, że wybawi Judę przez Pana, ich Boga. Przez kogo? Tak? Więc jest jakaś inna osoba, która wybawi Judę, a jest ona Panem i Bogiem. Więc istnieją proroctwa, które też dodatkowo utożsamiają długo oczekiwanego Mesjasza z Bogiem. I z jednej strony jest mowa o nim jako o człowieku, potomku Dawida, ale z drugiej strony Mesjasz jest przedstawiony jako ktoś więcej niż tylko człowiek, ponieważ ma atrybuty Boga. Ma imię Boże i sprawuje władzę. Księga Izajasza, 9 rozdział. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali, oprze je na prawie i sprawiedliwości. Od objęcia rządów aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. I księga Daniela, 7 rozdział. Przyglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego. Przyprowadzili go do Niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę. Rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie niezniszczalne. ktoś na podobieństwo Syna Człowieczego, ale ma władzę Boga. Więc Stary Testament mówi o wielości w jedności. To znaczy, że Stary Testament nie mówi w sposób oczywisty o Trójcy, ale mówi o wielości i to przygotowuje drogę dla pełniejszego zdefiniowania nauki o Trójcy w Nowym Testamencie. I w Nowym z kolei Nowy Testament pokazuje nam w wielu miejscach działanie trzech osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nigdzie nie widzimy większej liczby osób. Nie ma kogoś czwartego, piątego, szóstego, są tylko trzy. Dlatego mówimy o Trójcy. I kolejny punkt, ostatni. Każda z osób jest w pełni Bogiem. Tak. Bóg jest jeden, Bóg jest w trzech osobach i każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Kogo możemy nazwać Bogiem? Jakie warunki ta osoba musi spełnić? No patrzymy, jakie atrybuty są przypisane Bogu, który jest opisany w Biblii. Patrzymy, jakie cechy charakteru ma, można powiedzieć. Patrzymy też, jak pierwszy Kościół traktował każdą z tych osób boskich. I temat jest, no dużo można by było powiedzieć na ten temat, więc tutaj się ograniczę do kilku podstawowych prawd, tak? Podpunkt pierwszy. Bóg Ojciec jest w pełni Bogiem. I tutaj, jeśli chodzi o Boga Ojca, to z Nim jest najmniejszy problem. Jeśli chodzi o boskość Ojca, to kwestia jest niemalże oczywista. Już w pierwszym wersecie Biblii widać, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. I patrząc na Stary Testament oraz Nowy Testament, jasne jest, że Ojciec jest postrzegany jako suwerenny Pan wszystkiego. I na przykład mamy modlitwę Ojcze nasz. Jezus się modli do swojego Ojca i mówi: Ojcze, czy też modli, uczy swoich uczniów, żeby się modlili: Ojcze nasz. Tak? Jezus wielokrotnie modli się do swojego Ojca, właśnie nazywając Go Ojcze. Więc Ojciec jest Bogiem. Kolejny podpunkt. Bóg, Syn jest w pełni Bogiem. Podstawowy werset, który nam o tym mówi, to Ewangelia Jana 1:1. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Chrystus w tym fragmencie nazwany jest Słowem. Ale skąd wiemy, że chodzi o Chrystusa? No stąd wiemy, że 14 werset tego fragmentu mówi nam, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I kontekst jednoznacznie wskazuje, że jest to Syn, Boży Syn, Jezus Chrystus, o którym świadczył Jan Chrzciciel. I to Słowo, tekst mówi, że było u Boga, ale też było Bogiem. Więc słowo Jana, czy te słowa Jana są aluzją do pierwszych słów Biblii. Bóg Syn jest w pełni Bogiem. I Bóg, kolejny podpunkt, Bóg Duch Święty też jest w pełni Bogiem. Nie można powiedzieć o Duchu Świętym, że jest jakąś energią, mocą. Dlaczego? Ponieważ Bożego Ducha na przykład można zasmucić. A energię czy moc, czy można zasmucić? Czy można zasmucić coś bezosobowego? Nie można. Więc Duch Święty ma osobowość, dlatego można go zasmucić. Księga Izajasza 63. Oni jednak pełni przekory zasmucali Jego Ducha Świętego. Zasmucali Jego Ducha Świętego. Ducha Świętego, przeciwko Duchowi Świętemu można zgrzeszyć. Można też zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Ducha Świętego można znieważyć. Można zasmucić, Efezjan 4:30, więc to pokazuje dobitnie, że Duch Święty jest osobą. A co Nowy Testament mówi nam? Pan Jezus mówi nam w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, gramatycznie to by trzeba było powiedzieć to, jako trzecia osoba, tak? Ale i Chrystus mówi nie, jako w sensie rodzaj nijaki, tak? W języku polskim byśmy powiedzieli to. Natomiast Chrystus nie mówi w ten sposób. Chrystus mówi On. Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ co będzie robił, będzie mówił sam od siebie. Czyli jest inteligencja. On będzie mówił, będzie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadać, więc ma cechy osoby. Więc Duch Święty jest osobą, ale też jest i Bogiem. Jeśli rozumiemy, że Ojciec jest Bogiem oraz że Syn jest Bogiem, to musimy też powiedzieć, że Duch Święty też jest Bogiem. Dlaczego? Ponieważ mamy tą tak zwaną formułę trynitarną, która mówi nam, aby chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc Duch Święty jest tylko jedno imię. Ojciec, Syn i Duch Święty, czyli jedna osoba, tak? Jeden byt, Ojciec, Syn i Duch Święty. I uczniowie mają chrzcić innych właśnie w tym imieniu. Więc jeżeli Ojciec jest Bogiem, Syn jest Bogiem i w jednej linii razem z Nim jest postawiony Duch Święty, znaczy, że On też musi być Bogiem. W Dziejach Apostolskich jest taka sytuacja, gdzie dwoje ludzi zgrzeszyło przeciwko Bogu. I apostoł Piotr mówi, że nie zgrzeszyliście że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu. Więc grzech jest grzechem przeciwko Bogu. Więc jeżeli grzeszymy przeciwko Duchowi Świętemu, to grzeszymy przeciwko Bogu. Więc wniosek jest oczywisty. Duch Święty jest osobą i jest w pełni Bogiem. Mamy zatem trzy osoby, z których każda jest w pełni Bogiem. Ale musimy dodać, że jest jeden Bóg. I tu jest właśnie ta trudność. Jak to możliwe? Nie wiemy. Ale wiemy, że tak jest. Ojciec jest w pełni Bogiem, Syn jest w pełni Bogiem, Duch Święty jest w pełni Bogiem. To znaczy, że Ojciec nie jest większy czy potężniejszy od Syna, ani Syn nie jest większy czy potężniejszy od Ducha Świętego, ponieważ każda z osób jest równa, ponieważ każda z osób jest w pełni Bogiem. Oczywiście są fragmenty, które mówią, że Ojciec jest większy od Syna, ale to one się pojawiają w innym kontekście. Jest pewien porządek Trójcy, jeśli chodzi o dzieło zbawienia. I w tym porządku Syn jest poddany Ojcu, żeby wykonać Jego wolę. Ale też Duch Święty jest poddany Ojcu i Synowi, żeby wykonać ich wolę. Więc w tym sensie jest mowa o tym, że ktoś jest większy, ale generalnie jako osoby, ponieważ są w pełni Bogiem, każda z tych osób, to są sobie równe. I kończę już. Więc do czego nam to w ogóle potrzebne? Tak, do czego nam to w ogóle potrzebne? Otóż żyjemy w czasie religijnego relatywizmu. To znaczy, że wszystko jest względne. To znaczy, że ludzie nie postrzegają religii w kategoriach prawdy i fałszu. Nie ma w zasadzie dla takich ludzi czegoś takiego jak jedna prawdziwa religia. Wszystkie religie dla nich mają jakiś element prawdy. Poza tym ten religijny relatywizm przejawia się tym, że religia nie ma jakiegoś sztywnego zbioru zasad, przekonań, prawd wiary, których należy się trzymać. Człowiek sam wyznacza sobie drogę do Boga, sam definiuje Boga, sam określa zasady. W związku z tym możemy spotkać ludzi, którzy będą mówić: tak, ja Boga kocham, ja w Boga wierzę. W takiej sytuacji warto zapytać: no dobrze, ale w jakiego Boga wierzysz? Co wierzysz odnośnie Boga? I wtedy może się okazać, że oczywiście my posługujemy się tym samym słownictwem, ale nasze definicje się rozjeżdżają, są zupełnie inne. Tak? I się okazuje, że tak naprawdę to wierzymy w innych bogów. Dodatkowo jest wielu ludzi, którzy określają siebie jako chrześcijanie. I niektórzy mówią, że są jedynymi prawdziwymi chrześcijanami. Więc jak to zweryfikować? To jest problem, z którym Kościół borykał się od samego początku. Dlatego chrześcijanie dbali o to, aby ich wiara co do trójjedynego Boga była wyartykułowana, była wyrażona w formie wyznań wiary. I te wyznania były potrzebne po to, aby móc oddzielić prawdę od fałszu, żeby móc oddzielić prawdziwych chrześcijan od tych fałszywych. I to jest ważna kwestia też dla nas dzisiaj. Ponieważ jeżeli ktoś chciałby zostać członkiem naszego kościoła czy członkiem jakiegoś innego ewangelikalnego zboru, to przede wszystkim musi nawrócić się do Boga. i zostać ochrzczonym. A nawrócenie do Boga wiąże się z odrzuceniem innych bóstw, ale też odrzuceniem swoich własnych koncepcji na temat Boga i przyjęciem nauki o Trójcy Świętej. Osoba, która nawraca się do Boga, wyznaje publicznie swoją wiarę, przyjmując chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc jeżeli przyjmuje chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to założenie jest takie, że rozumie, co przyjmuje. Że robi to świadomie, dobrowolnie i że wie, co się kryje za tym hasłem. Więc wymagane jest jakieś zrozumienie nauki o Trójcy Świętej. W związku z tym w chrześcijaństwie jest to podstawa, fundament, na którym bazujemy. Ale też trzeba pamiętać, że jest to kluczowe dla jedności zboru, dla jedności chrześcijan, żeby wierzyć w taki sam sposób w te kluczowe, te fundamentalne prawdy. Ponieważ one się wiążą z tym, jak oddajemy Bogu cześć. Jeśli wierzymy w takiego samego Boga, w Boga w Trójcy, to też będziemy oddawać temu Bogu cześć w taki sam sposób, ponieważ On objawia się nam tak w taki sam sposób, jako jeden Bóg w trzech osobach, z których każda z osób jest w pełni Bogiem. Więc nauka o Trójcy no nie jest wyłącznie teologiczna, teoretyczna, ona jest bardzo praktyczna, ponieważ kształtuje to, jak Bóg jest czczony. Tak? Pan Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili do Ojca. Ale musimy pamiętać, że On też jest Bogiem, w pełni Bogiem, w pełni człowiekiem, ale też Duch Święty jest w pełni Bogiem i razem Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. To taka podstawa